Na kresach w Polskim Radiu Białystok.
Poziom edukacji jest papierkiem lakmusowym dojrzałości społeczeństwa. Tak powiedział profesor Mikołaj Iwanow podczas konferencji poświęconej tematowi oświaty polskiej na Białorusi. Od 2 lat spotkanie odbywa się w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, ponieważ nie da się go zrealizować w Grodnie. Jak wiadomo, ze względu na białoruski reżim, zarówno Białorusini, jak i Polacy są tam w wyjątkowo trudnej sytuacji.
Wszystko na makulaturę było wywiezione. Książki polskie, notatki nauczycieli. Zabroniono w ogóle rozmawiać po polsku, witać się polsku, mówić do nauczycieli pan, pani. Tragedia. Kto tego nie przeżył, to nie zrozumie.
Dziś o tym trudnym temacie, który jest filarem polskości na Białorusi. Przed mikrofonem Joanna Sikora. Zapraszam.
Na kresach w Polskim Radiu Białystok.
Droga do walki o polską edukację na Białorusi, a wcześniej Związku Radzieckim, nigdy nie była usłana różami. Jak walczono o polskość, opowiada były polski konsul generalny w Grodnie, Jarosław Książek.
No, przez długie, długie lata polskiego w ogóle się nie można było uczyć, bo na Białorusi ostatnia polska placówka edukacyjna po wojnie została zamknięta w 1948 roku. Instytut Pedagogiczny, gdzie prowadzono zajęcia po polsku. I od tego momentu nie było ani polskiej szkoły, ani jakiejś polskiej gazety. To było całkowicie niedostępne. Białoruś miała to, w cudzysłowie, szczęście, że miała być najbardziej wzorową komunistyczną republiką byłego Związku Sowieckiego. No więc to dotykało też Polaków, którzy mieli po prostu nie istnieć, jak zresztą i wszystkie inne mniejszości. Człowiek radziecki miał być absolutnym wzorcem, ideałem, miał być jednakowy. Co zresztą pobrzmiewa dzisiejszej Białorusi w idei, że nie ma żadnych mniejszości, tylko są równoprawni obywatele Białorusi. No to oczywiście pięknie, tylko że nie odzwierciedla rzeczywistości, a to najgorsze, co może być. Także z nauczaniem polskiego, no, nawet na Ukrainie do 50. roku wychodziła gazeta we Lwowie, natomiast tam nie było nic i dopiero koniec lat 80. Pierestrojka. No to była aktywizacja środowisk polskich, które przetrwały. Polacy tam byli, przechowywali, jak umieli, tradycje. Polski był takim językiem, który był, ale formalnie nie istniał. Wiele dobrego robiła polska telewizja i radio, które wówczas słuchano, bo na tle sowieckiej szarzyzny to była rzeczywiście atrakcja. Puszczano różnego rodzaju zachodnie filmy. No już te legenda czasów PRL-u, no tam Kapitan Kloss, Cztery Pancerni, tam mówili po polsku. No. Przypominano, że Polacy w II Światowej uczestniczyli. Jak to robiono, to druga sprawa, no ale sam fakt tam jakoś był. No i odrodzenie się właśnie koniec lat 80., kiedy pojawił się Związek Polaków na Białorusi. Było najpierw Towarzystwo Kultury im. Adama Mickiewicza, potem Związek Polaków. Organizacja, która okazała się taką najbardziej dynamiczną także w zakresie propagowania oświaty. Rozpoczęła się próba tworzenia polskiego szkolnictwa na Białorusi. Z tych planów udało się zbudować za polskie środki 2 szkoły. W Grodnie numer 36 i w Wołkowysku numer 8. Obie szkoły w tej chwili od roku już nie działają, znaczy działają, ale są normalnymi szkołami w systemie oświatowym Białorusi, czyli język rosyjski. Początkowo mówiono, że będzie tam język polski 2 godziny, 3 godziny w tygodniu, ale z tego co wiem i tego nawet nie ma. Także pomijając aspekt praw mniejszości, władze białoruskie spokojnie zagarnęły to, co polski podatnik ufundował dla obywateli Białorusi, no, polskiego pochodzenia, chociaż przy przyjmowaniu do szkół analizy krwi nie robiono. Tym niemniej no, to okazało się, że dla władz obecnej Białorusi można brać wszystko jak swoje i nie pytać się, czy można, czy wolno, czy się powinno, już o sprawach, jak mówię, mniejszościowych nie wspomina. Więc. Poza tym no, istniały szereg szkół społecznych. Istniała polska macie szkolna, która w połowie lat 90. łamała się ze Związku Polaków, żeby poświęcić się sprawom oświatowym. Stworzyła wspaniałą placówkę Liceum Społeczne imienia Elizy Orzeszkowej w Grodnie. Miała szkoły, z którymi współpracowała także na całej Białorusi. Miała swój punkt oświatowy i szkołę w Pińsku. No to wszystko przepadło w tej chwili. Przepadło, decyzja sądu była jednoznaczna, rozwiązano to stowarzyszenie społeczne. Mienie no faktycznie skonfiskowano, po czym podobno sprzedano je prawem kaduka. Że w tej chwili mniejsze organizacje, które przez część osób uważane były za takie przyszłościowe, panaceum na rozwój życia polonijnego, małe jest piękne, też już nie istnieją. W Lidzie było Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej, rozwiązane. No wszelkiego rodzaju organizacje zostały po prostu rozwiązane formalnie i nie mogą prowadzić działalności. Prowadzone są w tej chwili tylko kursy
Początki polskiej szkoły na Białorusi doskonale pamięta Wioletta Kowalczuk. Była dyrektor do spraw wychowawczych w polskiej szkole w Grodnie.
No początki były wspaniałe, bo przecież wszyscy razem i rodzice, i nauczyciele, jak dowiedzieliśmy się, że już będzie taka powstania szkoła, budowaliśmy, sprzątaliśmy, a dla mnie to było podwójne święto, ponieważ 21 września 1996 roku, jak szkoła była otwarta, to moje córki też poszły do pierwszej klasy, dwie córki. Dlatego no, to było bardzo ważne i emocjonujące przeżycie dla Polaków mieszkających w Grodnie.
Dlaczego pani przestała pracować w tej szkole?
Po 16 latach, w 2012 roku, niestety władza miasta zwolniła mnie za polską działalność w szkole. I wtedy zaczęłam praktycznie od razu pracować w jednej z parafii Grodna, gdzie uczyłam język polski dla Białorusinów polskiego pochodzenia. Miałam szkółkę, do której uczęszczały na parafię dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Także można powiedzieć, miałam szkółkę uczniów od 6 roku życia do ponad 65 lat. No niestety różne też przedsięwzięcia organizowałam na parafii, jak festiwal piosenki polskiej religijnej, konkursy recytatorskie, wystawy prac polskich malarzy. Zostałam zwolniona przez proboszcza, ponieważ służby miasta niestety powiedziały proboszczowi parafii, że albo ja, albo zamykają parafię. To był rok 2019, koniec roku, grudzień, i jeszcze od stycznia do marca, bo wtedy też COVID się zaczął, to po prostu w domu nauczałam. Zbieraliśmy się rodziny w domu. Ponad 20 osób dorosłych przychodziło na język polski, tak jak w 1939 roku. To było takie tajne nauczanie.
Co dalej pani potem postanowiła?
Przyjechałam do Polski, no i mówię, tak jak zaczął się COVID, no to 2 lata praktycznie nie mogłam jeździć, bo robiłam różne projekty. I później zaczęłam współpracę z Polską Fundacją Narodową, ale niestety, no ponieważ projekty na Białorusi się skończyły w związku z COVID-em i sytuacją polityczną, też zostałam zwolniona z Polskiej Fundacji Narodowej. Teraz właściwie szukam pracy. Chciałabym dalej uczyć języka polskiego, na przykład Białorusinów, którzy przyjeżdżają tutaj, lub Ukraińców rosyjskojęzycznych, jakieś projekty organizować. No, mam nadzieję, że uda się.
W międzyczasie taka decyzja o przeprowadzce.
Dlatego, że ja nie mam powrotu tam, bo wiem, że mój powrót to bilet w jedną stronę. Dlatego jestem tutaj, też moja rodzina jest tutaj, są moje córki, które już mają własne rodziny. Przynajmniej z tej strony jestem spokojna, że wszyscy jesteśmy tutaj.
Pani tak obserwowała ten upadek polskiego szkolnictwa. Ta szkoła, którą pani współtworzyła, ona praktycznie z dnia na dzień przestała być polska.
Powiem tak, że serce krwawi i boli, ponieważ no, jestem na bieżąco praktycznie od momentu rozstania się ze szkoły, od momentu wyjazdu z Grodna. Nie ma tam ani jednej godziny języka polskiego. Mało tego, podczas wakacji letnich w ubiegłym roku komisja z kuratorium miasta wojewódzkiego przyjechała i wszystkie szafki i gabloty, wszystko co dotyczyło polskiego, wszystko na makulaturę było wywiezione. Książki polskie, notatki nauczycieli, zabroniono w ogóle rozmawiać po polsku, witać się polsko, mówić do nauczycieli pan, pani. Tragedia, kto tego nie przeszedł, to nie zrozumie. Bardzo mnie to boli, no, jest teraz ciężka sytuacja z oświatą polską.
Jak teraz uczyć? Mówi prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska Anna Kietlińska.
Uczyć na wszelki możliwy sposób, żeby ta edukacja przetrwała i w ogóle nauka języka polskiego przetrwała w jakiejkolwiek formie. I to na razie się udaje, chociaż sięgnięto do takich rozwiązań, które znamy sprzed 30 lat, czyli nauczanie domowe. Formą taką, z której cieszymy się bardzo, jest to, że różnego rodzaju firmy komercyjne mogą prowadzić naukę języka polskiego jako języka obcego przede wszystkim. I na takiej zasadzie też działają firmy związane też ze Związkiem Polaków na Białorusi. I oni oczywiście nazywają to formą takiej szkoły społecznej. No ale jest to taka bardzo zorganizowana, raczej już taka specjalistyczna nauka języka polskiego i elementów polskiej historii.
Biorą korepetycje indywidualne albo gdzieś tam próbują w tych społecznych, jeszcze tak zwanych szkółkach, jeszcze gdzieś coś, jakieś godziny mieć, ale to jest bardzo ryzykowna teraz sytuacja, nauczanie języka polskiego albo nawet chodzenie na język polski, ponieważ ja wiem też od mieszkańców Grodna, że telefony, zastraszania rodziców, mówienia, że wasze dzieci nie wyjadą na studia do Polski, bo wy pójdziecie do więzienia. Zastraszanie. wszystko może się dziać, bo to każdego dnia się dzieje i słychać, że jeszcze po tym 2020 roku ciągle kogoś zabierają każdego dnia.
Na kresach.
Kościół jest ostoją języka polskiego, w tym sensie, że odbywają się jeszcze msze po polsku, chociaż w porównaniu z sytuacją sprzed 5-10 lat tych mszy jest zdecydowanie mniej, wprowadzana jest liturgia białoruska, nawet w formie kazań. Jeszcze tak 10 lat temu księża bardzo włączali się w katechezę po polsku, włączali się w takie działania półkolonijne, wyjazdy do Polski, spotkania przy kościele. Też przy kościołach prowadzono różnego rodzaju szkółki, w których uczono języka polskiego. No w tej chwili ze względów politycznych i ze względu na bezpieczeństwo również księży no nie jest to możliwe i praktycznie ta forma nie istnieje.
A organizacje z Polski jak pomagają? Co mogą?
Organizacje z Polski niestety nie wiadą. Technika nam troszeczkę tutaj pomaga, bo możemy w ten sposób komunikować, się podtrzymywać tutaj, ten związek z macierzą, wspierać ich doradczo, no i organizować tutaj w Polsce takie wydarzenia, na które dzieci i młodzież trafiają, bo jest to jednak jeszcze taka możliwość, że przyjeżdżają z rodzicami. Nie ma już takich form bardzo wyraźnie zorganizowanych, ale formy przyjazdu do Polski, czy ten na wakacyjnych przede wszystkim, czy udziału w różnych konkursach, to jest oczywiście to możliwe.
Jak kształcić ludzi, którzy będą w przyszłości dbać o poziom edukacji przyszłych nauczycieli?
Odpowiedź jest trudna, bo mówiłem może po tych cudzysłowie polskich szkołach, czyli szkołach z językiem polskim wykładowym. Tam bodajże do 2009 roku pracowali polscy nauczyciele. Było to umotywowane bardzo dobrze. No, po pierwsze, nikt nie zna tak dobrze języka polskiego jak native speaker. To obala argumenty białoruskie, że mają własnych polonistów i że po instytucie w Mińsku będzie mówił po polsku tak jak Polak, ja z całym szacunkiem, bo to naturalne, ale no, wielu z tych, którzy uczyli polskiego, sami powinni solidnie na tym polskim przysiąść. Natomiast druga sprawa, no słownictwo. No, ciężko znaleźć nawet po ukończeniu Instytutu Polonistyki, nazwijmy to, chociaż to się nazywa inaczej, znać fachowe słownictwo, nie wiem, z biologii, z chemii, z fizyki, z tych przedmiotów ścisłych. I tutaj nauczyciel z Polski będzie zastąpienie, ale mówię chyba od drugiej dekady XXI wieku. Nauczycieli nie ma, po prostu był to zakaz przyjazdu pod tym niedoobronnym argumentem, że mają własnych specjalistów. Brakowało nauczycieli z językiem polskim, szczególnie w przedmiotach ścisłych. No ale obawa, że nauczyciele z Polski będą prezentowali inny punkt widzenia, była tak duża, że ich nie było. Kształcenie kadr miejscowych, no też wyjazd na kursy do Polski był obwarowany tyloma zastrzeżeniami, że było to praktycznie trudne, bardzo trudne, wręcz niemożliwe. W tej chwili trzeba wśród tych ludzi, którzy są w Polsce, szukać tych, którzy po zmianie sytuacji na Białorusi mogliby podjąć trud nauczania polskiego, mówiliby sami dobrze tym językiem i chcieliby to robić. Także to jest przyszłościowa praca. No, kiedy się coś zmieni, oczywiście trudno powiedzieć, ale przygotowanie w Polsce kart, które byłyby zdolne oprócz wielu innych rzeczy, bo tutaj jest i Wolny Uniwersytet Białoruski, żeby podjąć trud pracy w wolnym państwie białoruskim, no także pamiętać o naszej mniejszości, której będzie potrzebowała nauczycieli z dobrym polskim, a po tej głębokiej orce antypolskiej, jakie urządza obecną władza na Białorusi, no potrzeby z tym będą na pewno bardzo, ale to bardzo duże. I to ludzi władających polskim, ale i mających no, taką troszkę polską mentalność, uczących tego nie tylko jak mówić, ale jak być Polakiem na Białorusi.
Szczerze, nie mam odpowiedzi na ten moment, jak. Nie wiem. Ja na przykład do tej pory prowadzę lekcje online. Może w ten sposób? Może młodzież, która przyjeżdża tu, nauczyciele, którzy tutaj, no powiedzmy, nie ze swojego powodu, tylko że musieli wyjechać, tutaj mieszkają. Może w taki sposób, może jakieś lekcje, kursy online dla młodzieży, która chce się uczyć języka polskiego na Białorusi.
Dużo pani ma uczniów?
No teraz nie, teraz pojedyncze osoby. Ale już mam studentów, którzy studiują. Oprócz tego, jak jeszcze pracowałam właśnie przy parafii, to oprócz, tak jak mówiłam, uczniów miałam od 6 roku życia do ponad 65 lat, to miałam jeszcze osoby niepełnosprawne. To były dzieci i młodzież, niektóra intelektualnie, bardzo mądra, fizycznie niepełnosprawna i odwrotnie. Ale co cieszyło, że przychodzili na zajęcia języka polskiego całymi rodzinami i brali udział we wszystkich moich przedsięwzięciach, które prowadziłam na parafii. I mam taką właśnie studentkę, która już teraz kończy uniwersytet i właśnie u niej inżynieria elektroniczna, informatyczna. Także bardzo mądra dziewczyna, tylko że fizycznie niepełnosprawna na wózku. Także to mnie też cieszy, że mam już takich swoich uczniów, owoce swojej nauki, tak, swojej pracy powiedzmy, już nie mówiąc o szkole polskiej, bo przecież tyle pokoleń wychowałam od 1996 roku.
Na moje pytanie o to, czy nauka języka jest potrzebna, by wyjechać, czy by zostać, odpowiada wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski.
To jest różne podejście u ludzi, każdy ma swoje jakieś przyczyny. Oczywiście, że jest bardzo duża fala emigracji teraz z Białorusi, no i kraj, gdzie ludzie przede wszystkim próbują się dostać, to jest Polska i to też jedna z przyczyn, dlaczego jest tak wysokie zainteresowanie językiem polskim. Ale też trzeba zaznaczyć, że na Białorusi jest ogromna mniejszość polska na zachodzie kraju. To też jest jedną z przyczyn, dlaczego jest zainteresowanie językiem polskim. No i w związku z tym władze białoruskie mają zapewnić ludziom możliwość uczenia się języka ojczystego. To jest wpisane w konstytucję przede wszystkim białoruskiej, no ale na dzień dzisiejszy my tego nie widzimy.
Czy da się oszacować, jak dużo osób z polskiej mniejszości wybrało Polskę w tym momencie, po tych wydarzeniach z 2020 roku?
Po 2020 roku fala emigracji znacznie się zwiększyła, no i wyjeżdżają wszyscy. Polacy, Białorusi, tutaj nie ma takiego podziału, że tylko Polacy jadą do Polski. Polska jest takim pierwszym krajem, gdzie ludzie próbują się dostać, ponieważ no, to przyjazny kraj dla Białorusinów i narody białoruskie i polskie to są bratnie narody i nie mają żadnych ani zatarć historycznych, ani problemów. Polacy bardzo dobrze integrują się w życie społeczne tutaj w Polsce i dlatego no, to, no, języki też bardzo łatwo Białorusinom daje się język polski i dlatego no, większość wybiera przede wszystkim Polskę.
W przypadku młodych ludzi, a to już przecież tam piąte czy szóste pokolenie po okresie wojny, także to są ludzie zupełnie wychowani już od dawna w białoruskich realiach. Te mityczne babcie, które kiedyś tam wnukom przekazywały Polski, już dawno odeszły, to już jest legenda w tej chwili, no prawdziwa w dużej mierze, ale no takiego typu legendy, tak powieści. Także w wielu momentach nauka polskiego ma charakter taki rzeczywiście utylitarny. No jest to chęć wyjechania, uczenia się w Polsce. Ale muszę powiedzieć, że wiele osób, które kilka lat temu uczyło się polskiego bez takich zamiarów, później zmuszone do wyjazdu, język polskim się znakomicie przydał w realiach polskich, bo umieją, mogą się nim posługiwać. Natomiast motywy, powiedzmy sobie, studiowania w Polsce, pracy w Polsce i możliwości swobodniejszego poruszania się są istotne. Trudno mi procentowo określić, ale na pewno znaczna część ludzi, szczególnie młodych, którzy podejmują trud uczenia się polskiego, no ma na względzie swoją przyszłą możliwość kształtowania swojej kariery w oparciu o Polskę.
Czy może być jeszcze gorzej też, jeżeli chodzi o edukację?
Na Białorusi system się nie zmienił. Mamy do czynienia z państwem autorytarnym, z państwem bardzo opresyjnym, jeżeli chodzi o mniejszość polską tutaj. I mimo różnych deklaracji Aleksandra Łukaszenki, że on tutaj oczywiście ceni i Polaków, i mniejszość polską, oczywiście rozróżnia, że ma swoich Polaków, to wszystkiego się możemy spodziewać. Na razie jakoś to się wszystko kręci, bo na to chyba tak możemy powiedzieć, jest jakieś takie subtelne przyzwolenie.
Jest to o tyle może trudne, że trudno zabronić nauki języka obcego jako takiego. Język polski jest traktowany oficjalnie jako język obcy, więc niemile widziany oczywiście, ale na razie te kursy istnieją. No i sytuacja hipotetyczna, że kursy zostaną zabronione, no jest trudna do wyobrażenia, aczkolwiek możliwa. No nikt się nie wyobraża, że będą niszczone cmentarze, miejsca pamięci, bezczeszczone prochy zmarłych. To jest zdziczenie niebywałej kategorii, do którego doszło jednak.
Jaką w tym momencie politykę prowadzi polski rząd? Jak zadbać o Polaków na Białorusi? O to zapytałam pełnomocnika ministra spraw zagranicznych do spraw współpracy z białoruskimi ośrodkami demokratycznymi Artura Michalskiego.
Polityka wobec mniejszości polskiej na Białorusi jest zawsze taka sama, to znaczy jest bardzo dużo życzliwości i wsparcia tam, gdzie jest to możliwe i w sposób i wymiarze takim, jakim polska mniejszość w trudnych warunkach tego oczekuje i jest w stanie udźwignąć jak gdyby również, więc ta polityka, mam wrażenie, nigdy się nie zmieniała. Zawsze to była polityka dużej życzliwości i takiego podmiotowego traktowania Polaków mieszkających na Białorusi.
No ale pewne działania trzeba było podjąć, jeżeli chodzi o zachowanie państwa białoruskiego.
No to tutaj zawsze bardzo jasno mówiliśmy, co sądzimy o autorytarnych praktykach. zawsze dopominaliśmy się o prawa Polaków na Białorusi, no musimy wziąć pod uwagę, jak bardzo trudny jest kontekst, że jeśli chodzi o efektywność tego typu działań, bo cały wolny świat transatlantycki, i Unia Europejska, i Stany Zjednoczone, my również domagamy się mnóstwa rzeczy od obecnie rządzących władz. Mamy, że tak powiem, ograniczone rezultaty, no bo taka jest niestety natura tego reżimu.
Jak w tych trudnych warunkach właśnie uczyć języka polskiego, dbać o polską kulturę?
To trzeba pozostawić oczywiście i uszanować wybory i sposoby, jakie wybierają sami Polacy na Białorusi. Wiemy, że aczkolwiek w ograniczonym zakresie i w trudnych warunkach, ale nauka języka polskiego trwa. Trwa również pamięć o przeszłości i o przodkach. Teraz mamy listopad, dni szczególnie związane z pamięcią o naszych przodkach. I też wiemy, że Polacy w różny sposób manifestują, dbają o groby i tak dalej. To oczywiście odbywa się może w sposób taki cichy, nie jest to szeroko manifestowane, ale to nie jest najważniejsze, żeby była jakaś głośna manifestacja. Natomiast ważne jest to, co rzeczywiście robią, a wiemy, że to przywiązanie do ideałów wolności, do bycia Polakiem, do pewnej pamięci o swoich własnych korzeniach trwa.
Tylko no, trzeba im wielu ludziom takim zwykłym trzeba wskazać. No i tutaj właśnie aktywność Związku Polaków była nie do przecenienia. Oni potrafili przypominać, wskazywać, wyłuskiwać te aktywniejsze jednostki, pożytkować ich działania dla dobra całej wspólnoty. Prawda jest taka, że Polacy w swojej masie tam istnieją. W okręgu woronowskim na pograniczu z Litwą cały czas statystyki wykazują 80% Polaków. To jest ten sołecznicki sąsiad, sołecznik na Litwie, no tylko że tam polskiego praktycznie nie ma, bo po prostu nie ma tam nic polskiego. Tam jest wykorzenione wszystko, co ani nauki polskiego, ani jakieś gazety, klubu, nic kompletnie nie ma. Czysta sowiecka Białoruś. Polskość tam trwa na zasadzie takiego przyzwyczajenia, ale oczywiście no, jak się po kropli wylewa wodę z ogromnego basenu, to w końcu kiedyś i to się skończy. Także trzeba mieć to na uwadze, że może Polacy na Litwie też, którzy przecież są za miedzą, tam inaczej to wygląda, nie idealizując, ale jednak inaczej. Kiedy z przerażeniem patrzyłem jak bezkompromisowi krytycy położenia Polaków na Litwie, które jak mówię nie jest wcale idealne i dobre, no jakby pomijali to, co się dzieje na Białorusi, tu nagle się temat kończył. Ale w każdym razie no, ci Polacy są tam w bardzo trudnym położeniu, bo oni trwając przy tym, że są Polakami, no coraz bardziej tracą cechy tej polskości, naturę, znajomość, czy co to znaczy być Polakiem, oprócz tego, że po polsku nie mówią, a to już jest jedna z wielkich strat.
Mówił były konsul generalny w Grodnie Jarosław Książek. Niech jego słowa będą podsumowaniem tego spotkania. Ja już dziękuję za wspólny czas i do usłyszenia za miesiąc.
Na kresach w Polskim Radiu Białystok.